otwórzmy drugą Księgę Królewską, szósty rozdział. Druga Księga Królewska, szósty rozdział. Podążamy dalej śladami modlitw, jeśli można tak powiedzieć. I w szóstym rozdziale, w drugiej Księdze Królewskiej, od 14 wiersza czytamy takie słowa. Druga Księga Królewska, szósty rozdział, od 14 wiersza. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. Historia jest, to co przeczytaliśmy, nieco, można powiedzieć, urwana, ponieważ zaczyna się już wcześniej, kiedy to król aramejski, taki sfrustrowany tym, że nie może nic zaplanować, bo Izrael zna każdy jego ruch już wcześniej, dowiedział się w końcu, że Elizeusz jest tym, który robi trochę za taką, prawda, piątą kolumnę i co tam się wydarzy w głowie króla aramejskiego, to Elizeusz wie. I no, wyprawił po prostu ten oddział do miasta, które nazywało się Dotan, tam gdzie akurat Elizeusz przebywał, żeby Elizeusza pochwycili, prawda, czy tam zabili i no, żeby był w końcu, żeby można było w końcu coś zaplanować. Niemniej jednak historia dość ciekawie się potoczyła, zupełnie inaczej niż to wyglądało na początku. Skończyło się tym, że ci Aramejczycy, którzy tam atakowali często Izraela poprzez granice, po prostu przestali to robić. No, w jakiś sposób ich ułaskawił król izraelski tą ucztą. Jedzenie łagodzi, widać, obyczaje też. Nawet już w tamtych czasach można było coś uzyskać, zostawiając stół. Niemniej jednak chodzi tu o to mi głównie, że w tej historii trzy razy mamy zapisaną modlitwę Elizeusza i za każdym razem modlitwa ta dotyczy oczu. W 17 wierszu czytaliśmy, że Elizeusz się modlił, aby pan otworzył oczy sługi, tak aby zobaczył te niebieskie wojska, które ich otaczały, a nie widział tylko tych wrogów. Tak? Nie widział tylko wojska należące do przeciwników. Potem w 18 wierszu modlił się z kolei, aby Bóg zamknął oczy tych wrogów. I w 20 wierszu znowu modlił się, żeby Bóg otworzył oczy tym wrogom, kiedy już Elizeusz ich tam zaprowadził do Samarii, czyli do stolicy państwa izraelskiego. Oczywiście z kontekstu widzimy, że nie chodziło tutaj o dosłowne zamknięcie oczu czy dotknięcie ślepotą, tak, że po prostu ktoś nie widział nic. Tak samo jak w przypadku tego sługi. Nie chodziło o to, że on po prostu wcześniej nic nie widział, a teraz nagle zobaczył. No bo w przypadku tych wrogich wojsk, to oni po prostu poszli za Elizeuszem do innego miasta. tutaj jest to swego rodzaju przenośnia, tak? Taki zabieg stylistyczny, to zamknięcie oczu, otwarcie oczu, tak samo jak w przypadku tego sługi. Generalnie idea jest taka, że Elizeusz modlił się, aby czy to ten sługa, czy to ci ludzie inaczej widzieli rzeczywistość, która ich otacza. W przypadku otwarcia oczu chodziło o to, żeby zobaczyli rzeczywistość taką, jaka ona jest. W przypadku zamknięcia oczu chodziło o to, żeby ten obraz rzeczywistości w ich oczach był zafałszowany. Więc tak naprawdę mamy tutaj modlitwę o to, żeby Bóg sprawił, żeby czy to ten sługa, czy to ci ludzie w pewien określony sposób widzieli to, co się dookoła nich dzieje. Żeby mieli inne niż przed chwilą spojrzenie na rzeczywistość. I jest to bardzo ciekawy obraz, słuchajcie, ponieważ on tak naprawdę pokazuje, i widzimy to w tej historii, że Bóg jest tym, który decyduje o tym, jak my patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. On ostatecznie jest tym, który otwiera nasze oczy albo zamyka nasze oczy. Elizeusz, nawet będąc mężem Bożym i mając wielki autorytet, nie mógł zrobić tego sam. Nie mógł przekonać tego sługi, że dookoła nich jest, tak jak czytaliśmy w 17 wierszu, góra pełna była koni i wozów ognistych. Oczywiście on go mógł zapewniać, tak? Ty się nie bój, tutaj są aniołowie dookoła nas, wojska niebieskie, Bóg nam zesłał pomoc, ale tak naprawdę sługa widział wrogów i nic więcej. Nie widział tych ognistych powozów, nie widział tych niebieskich wojsk. On ich po prostu nie widział. On mógłby zostać przekonany przez Elizeusza w jakimś stopniu. Tak? No dobrze, no ty jesteś prorokiem, skoro ty ich widzisz, no dobrze, wierzę ci. Tak? Elizeusz nie raz dowiódł już wcześniej, że jest mężem Bożym i ma Bożego Ducha. Wiele cudów już uczynił. Więc prawdopodobnie, gdyby Elizeusz mocno tam go, prawda, przydusił i powiedział, no co, nie wierzysz mi? Przecież ja jestem Bożym mężem. Nie wierzysz mi, że tutaj jest Boża ochrona dookoła nas? W końcu pewnie ten sługa by powiedział, no dobrze, no wierzę, że jest. Ale nadal by tego nie widział. Nadal widziałby to, co widział fizycznymi oczami. Nie widział tej duchowej rzeczywistości. I Elizeusz o tym wiedział. I w tym przypadku uznał, że skuteczniej będzie po prostu pomodlić się do Boga, żeby Bóg pokazał temu słudze to, co jest rzeczywistością. Żeby Bóg zmienił spojrzenie tego sługi. Podobnie było z tymi wrogami, których zaprowadził do Samarii. Jest możliwość jakaś tam, że uda nam się drugiego człowieka nakłonić do czegoś, wmówić mu coś. Do dzisiaj wspominamy w grupie młodzieżowej, jak żeśmy kiedyś jednego chłopaka po prostu na zimowisku w nocy obudzili i wmówili mu, że idziemy na basen, prawda? Tylko jest popołudnie, on się zdrzemnął i jest ciemno i on się biedak ubrał i dopiero jak szedł do kuchni po kanapki, to sobie uświadomił, że chyba coś nie gra, tak? Prawie wyszedł na ten basen, tak? W środku nocy. Także można człowieka przekonać do wielu rzeczy. Można, czasami się udaje. Ale skuteczność tego zazwyczaj jest krótka, tak? Człowiek wcześniej czy później się orientuje, że coś jest nie tak. Że on mnie tylko przekonał, on mnie tylko po prostu ktoś tu mnie albo w coś wkręca, albo próbuje mnie przekonać do czegoś, a ja sam nie jestem przekonany tak naprawdę. Ale kiedy Bóg im zamknął oczy, tak że oni poszli po prostu, będąc święcie przekonanymi, że to nie do tego miasta przyszli, i wliźli w środek stolicy wroga, I tam dopiero na środku, na placu, w centrum tej stolicy, prawda, zobaczyli, gdzie oni są. To musiał zrobić Bóg. Elizeuszowi by się nie udało coś takiego zrobić. Czegoś takiego wykonać z całym dość dużym oddziałem wojska. Na pewno ktoś tam by się zorientował. Więc widzimy tutaj przede wszystkim, że Bóg jest tym, który decyduje o tym, co my widzimy. I Bóg to robi skutecznie, słuchajcie. Bóg to robi skutecznie. Kiedy otworzył oczy temu słudze, to ten sługa nie miał więcej pytań. Jak się mówi czasami. Nie ma więcej pytań, tak? Już po prostu skończyło się to, co wcześniej w 15 wierszu mówi: biada Panie mój, jak postąpimy? On już nawet nie miał pytań, jak mam postąpić. Zobaczył te oddziały wojska ogniste wokół Elizeusza i wszystkie jego wątpliwości zostały rozwiane. Wystarczyło, że Bóg pokazał mu, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda prawda. Ci ludzie, którzy poszli za Elizeuszem do Samarii, nie mieli żadnych wątpliwości, że oni idą. Po prostu grzecznie, ładnie poszli za nim, nawet nie będąc świadomymi, że on jest tym, kogo oni mają przyjść i aresztować. Wyszedł do nich i po prostu powiedział: chodźcie za mną, zaprowadzę was do innego miasta, tam gdzie jest człowiek, którego szukacie. Byli święcie przekonani, że po prostu idą tam, gdzie powinni iść. Jeśli Bóg pokazuje człowiekowi, to Bóg to czyni skutecznie. My jako ludzie możemy czasami to uczynić lepiej, czasami uczynić gorzej, możemy kogoś przekonać, możemy komuś coś pokazać, możemy komuś coś wmówić i czasami to jest pożyteczne. Tak? My przekazujemy pewne rzeczy, nauczamy pewnych rzeczy, dzielimy się naszym doświadczeniem. To wszystko jest cenne, to wszystko ma swoje miejsce. Ale ostatecznie powinniśmy zawsze mieć świadomość, że tym, który potrafi skutecznie zmienić spojrzenie człowieka, jest Bóg. I dlatego tutaj jest miejsce właśnie na taką modlitwę, jaką modlił się Elizeusz. Elizeusz nie próbował sam wpływać w tak radykalny sposób na tych ludzi. On miał tutaj jakieś swoje pomysły, prawda? Bo zamiast przekonywać tego sługę, po prostu pomyślał sobie: Boże, po prostu otwórz jego oczy, tak? Szkoda moich słów tutaj i gadania. Potem wpadł na ciekawy pomysł, żeby tych żołnierzy gdzieś tam wyprowadzić do tej Samarii. Miał pomysł, ale miał świadomość, że potrzebuje Bożego działania, żeby ten pomysł zrealizować, bo wiedział, że tylko Bóg jest w stanie pokazać ludziom rzeczywistość w jakiś określony sposób. I wiecie, czasami my o tym zapominamy. Próbujemy sami przekonywać, działać, drążyć i tak dalej, i tak dalej. I tak jak powiedziałem, nie ma w tym często nic złego. Po to jesteśmy, tak? Żebyśmy przekonywali, żebyśmy uczyli, żebyśmy mówili, jak jest, jak w Biblii to wygląda, jak sprawa, jak ta rzeczywistość naprawdę wygląda, często odnośnie duchowych spraw, jeżeli głosimy na przykład ludziom, którzy są niewierzący. Wiecie, to jest dokładnie to, co my widzimy, tak? My mówimy, a człowiek po prostu tego nie widzi. Choćbyśmy, nie wiem, co zrobili, on tego nie widzi i koniec, tak? Albo ktoś postępuje źle, mówimy, on tego nie widzi. Jest mur. Bo tylko Bóg potrafi zmienić spojrzenie człowieka na to, co go otacza. Potrafi otworzyć oczy i potrafi zamknąć oczy. I tak jak widzimy tutaj, jest to tak naprawdę najefektywniejsza metoda zmiany w życiu człowieka. Otwarcie lub zamknięcie oczu na coś, w zależności od tego, przed czym ten człowiek stoi, przez Boga. I nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Bóg najskuteczniej zmienia człowieka, zmieniając jego spojrzenie na rzeczywistość, która go otacza. Nie bez powodu Nowy Testament mówi w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, że oko jest czym dla ciała? światłem, tak? To, na co człowiek patrzy i też tam niekoniecznie do końca chodzi, oczywiście to też jest w tym kontekście, ale niekoniecznie chodzi tylko o to fizyczne oko. Tak? Chodzi po prostu o spojrzenie człowieka na świat, o spojrzenie na rzeczywistość, o spojrzenie na jakieś sprawy w życiu. To jak on patrzy na fakty, na rzeczy, to będzie decydowało o tym, w jakim stanie jest jego życie. Bo też nie chodzi tam o ciało, jako to fizyczne ciało, ale życie człowieka po prostu. Spojrzenie człowieka na sprawy decyduje o całym jego życiu, o jego postępowaniu. Więc Bóg, zmieniając spojrzenie w najskuteczniejszy sposób, zmienia człowieka. I to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy modlimy się o innych ludzi. Tak, to, co trzeba zrobić, powinniśmy zrobić. To, co powinniśmy pokazać, powiedzieć, starać się nauczać, świadczyć, głosić Ewangelię jak najbardziej, bo to jest po prostu nasz obowiązek. Biblia nam o tym mówi. Tak? Nowy Testament mówi, że mamy iść i głosić, a nie usiąść i się modlić, żeby Bóg w cudowny sposób zmienił spojrzenie grzeszników na ofiarę Jego Syna Jezusa Chrystusa. I na tym polega ewangelizacja, że siedzimy i się modlimy o to, żeby Bóg otworzył oczy grzesznikom. Ale idziemy i mówimy tym grzesznikom, że Jezus Chrystus za nich umarł. Jednocześnie modląc się, żeby Bóg otworzył im oczy. Ale tak jak w tej historii widzimy, powinniśmy pamiętać, że to jest zawsze ostateczna, najskuteczniejsza metoda zmiany w życiu człowieka. I dlatego możemy i powinniśmy modlić się właśnie w tym stylu, w ten sposób, w tym kierunku do Boga. Czasami tak robimy, kiedy już wszystkie inne środki zawodzą, tak? No to wtedy, Boże, no Ty zmieni myślenie tego człowieka, bo ja już wszystko zrobiłem, już nie potrafię więcej. Ale to nie powinna być ostatnia deska ratunku. W tej historii widzimy, że to nie jest tak, że ten Elizeusz go tam przekonywał, tego sługę, no nie bój się, no przestań, no przecież ja jestem mężem, no ile można się martwić, tyle widziałeś cudów i aż w końcu zmęczony, Boże, to już teraz Ty przejmij pałeczkę, bo ja już skończyłem, teraz Ty. Nie, on od razu, Boże, co zrobimy, Panie mój, jak postąpimy? Nie bój się, więcej jest tych, którzy są z nami. Boże, pokaż mu to po prostu. Tak? On powiedział, on przekazał informację temu słudze, ale nie próbował go przekonywać, przynajmniej takie jest wrażenie z tej historii, przez jakiś długi czas. Po prostu, Boże, ty mu to pokaż. I my, kiedy działamy z ludźmi, powinniśmy mieć takie nastawienie. Od razu, od samego początku. Tak, powiedzieć to, co mamy powiedzieć, ale modlić się, Boże, Ty zmień myślenie. Bo Ty jesteś tym, który potrafi otworzyć oczy i zamknąć oczy. Bo czasami trzeba się modlić o to, żeby Bóg zamknął oczy na coś. Komuś, żeby Bóg po prostu nie dał komuś czegoś zrobić, tak? Żeby Bóg nie dał w jakiś sposób postąpić. Znowu, wszystko sprowadza się do tego, że Bóg patrzy, że Bóg zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość. I to po prostu, no, trzeba zostawić Bogu, tak? Bóg jest tym, który jest w stanie dokonać radykalnych zmian w życiu człowieka, skutecznych zmian w życiu człowieka i czyni to tak naprawdę zawsze, jeśli chodzi o takie skuteczne, długofalowe działanie, właśnie poprzez zmianę myślenia. Bo czasami Bóg czyni to też tak doraźnie, tak, ograniczając. Też mamy w Biblii takie historie, że Bóg po prostu doraźnie ogranicza człowieka. Ale jeśli chodzi o długofalowe zmiany, o takie skuteczne, głębokie zmiany, to jest przez zmianę spojrzenia i zmianę percepcji naszej na rzeczywistość, która nas otacza. Więc, bracia i siostry, nie zaniedbujmy tego mechanizmu, który mamy. Elizeusz się modlił i wiemy, że no tak, możemy powiedzieć, on był prorokiem, on miał tak podwójną porcję ducha Eliasza, jak żeśmy niedawno mówili, Ale Nowy Testament mówi nam w kontekście modlitwy, że Eliasz był kim w odniesieniu do nas. Pamiętacie ten fragment? Człowiekiem jak my, tak. Modlił się, tam akurat jest mowa o deszczu, tak, który modlił się, żeby nie padało. Eliasz był człowiekiem jak my. Modlił się i Bóg wysłuchiwał. Elizeusz był człowiekiem jak my. Modlił się i Bóg wysłuchiwał. Więc możemy korzystać z ich przykładów, konkretnie z przykładów modlitwy w tym kontekście i modlić się. I po prostu mówić, Boże, otwórz oczy. Albo Boże, zamknij oczy. Bo wiemy, że Bóg to czyni, jeśli chce, czyni to skutecznie i zmienia życie ludzi. A nam pozostaje ten mechanizm modlitwy dostępny. Amen.